Słuchacie podcastu Małpowiedziane. Witamy Was serdecznie w najnowszym odcinku podcastu Małpowiedziane. Z Szanghaju mówią do Was Wasi prowadzący Nadia Urban,
Piotr Sochoń
i Weronika Truszczyńska. Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym patronom, którzy wspierają nas na patronite.pl/Małpowiedziane. Jeżeli chcielibyście do nich dołączyć, to jak najbardziej można nam wpłacić kwotę od 10 do 300 zł miesięcznie, a jeżeli chcielibyście się z nami skontaktować, to zapraszamy na kontakt@małpowiedziane.pl.
Dzisiaj będziemy rozmawiać o temacie bardzo ważnym i często kojarzonym z Chinami, za który do tej pory jeszcze się nie wzięliśmy. W tym kontekście bardzo wiele też się zmieniło w ciągu ostatnich lat i my jako osoby mieszkające w Chinach też tego doświadczyliśmy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o zanieczyszczeniu. O zanieczyszczeniu, które jest pojęciem bardzo szerokim, bo zanieczyszczenie mamy powietrza, wód, gleby, mamy zanieczyszczenie hałasem, mamy bardzo wiele aspektów tego zanieczyszczenia. No i pytanie jest takie, jak to się stało, że Chiny stały się krajem tak mocno kojarzącym się właśnie z zanieczyszczeniem?
Myślę, że odpowiedź na to pytanie może być albo prosta, albo skomplikowana, tak? Bo chyba wszyscy kojarzymy fakt tego, że w latach 80. i później szczególnie 90. Chiny zaliczyły bardzo, bardzo duży boom gospodarczy i rosły praktycznie bez żadnej kontroli. Te zasoby naturalne były tutaj eksploatowane, nikt tego nie sprawdzał, bardzo często rządy lokalne były skorumpowane, bardziej zależało im na tym, żeby rosło PKB, niż żeby chronić tutaj te zasoby naturalne. No też w tamtym czasie to się bardzo wielu osobom opłacało i wielu rządzących chyba w ogóle nie zdawało sobie sprawy z tego, do czego może doprowadzić tak szybki, niekontrolowany wzrost. Ale jeżeli mielibyśmy na to spojrzeć trochę głębiej, to tak jak Nadia powiedziała, mamy wiele rodzajów zanieczyszczeń i one również mają różne swoje przyczyny. Więc myślę, że te zanieczyszczenia sobie rozbijemy na kilka takich najbardziej podstawowych, właśnie zanieczyszczenie powietrza, wód, gleby, zanieczyszczenie śmieciami, to jest też bardzo gorący w ostatnich latach temat, oraz zanieczyszczenie hałasem, które być może jest trochę odrębne od tych wcześniejszych, które wymieniłam, ale w Chinach również jest ono powszechne. I też władze w ostatnich latach zaczęły się nim zajmować. Ale zacznijmy w ogóle od smogu, bo to jest chyba najgorętszy temat, jeżeli chodzi o Chiny. Takie angielskie słowo, taki neologizm, który brzmi apocalypse, był bardzo gorący w ostatnich latach, w zasadzie w latach 10. głównie, czyli połączenie słowa air, czyli powietrze, oraz apocalypse, czyli apokalipsa, tak? Apokalipsa powietrzna. Mamy po prostu tak złą jakość powietrza, że no jest to apokalipsa dla ludzi mieszkających w Chinach i rzeczywiście w latach zerowych, w latach 2000 i w latach 10 smog był w Chinach tematem numer jeden, jeżeli chodzi o zanieczyszczenia. No i samo to zanieczyszczenie powietrza to zresztą była rzecz, która była wtedy kojarzona głównie z Chinami. Mamy wiele takich legendarnych zdjęć, na których ludzie często w maseczkach przeciwsmogowych przedzierają się przez taką szarą codzienność zanieczyszczonego głównie Pekinu, bo to Pekin się kojarzył najbardziej z tym zanieczyszczeniem powietrza, ale nie tylko w Pekinie było tak źle. Również w mniejszych miastach, a może głównie w mniejszych miastach, ale też w Szanghaju i też na wsiach i w mniejszych miasteczkach, ale to źródło zanieczyszczenia w mniejszych miasteczkach i w dużych miastach rzeczywiście było zgoła inne. I kilkanaście lat temu ten problem rzeczywiście był tutaj no powszechny. O tym, jak jest dzisiaj, powiemy może trochę później, ale zaczynając od źródeł zanieczyszczenia. Największe z tych źródeł to jest przemysłowe spalanie węgla i to chyba nie jest dla nikogo niespodzianka. Jeszcze 10 lat temu przemysłowe spalanie węgla było odpowiedzialne za aż 40% PM2,5, czyli tego pyłu zawieszonego, i w tamtym roku, czyli w roku 2013, około 240 tysięcy zgonów można było powiązać z tym zjawiskiem. I to było oczywiście bezpośrednio powiązane z tym ogromnym boomem gospodarczym, który miał miejsce w Chinach właśnie w latach 90. i 2000. Kolejny powód to jest spalanie węgla i biomasy w piecach indywidualnych. I temu można było 10 lat temu przypisać około 180 tysięcy zgonów. Dlaczego? Tutaj mówimy głównie o północy Chin, dlatego że na południu, znaczy od Szanghaju na południe, nie występuje ogrzewanie. Wiele osób może się teraz pukać w głowę, bo przecież w Szanghaju niewielkie, bo niewielkie, ale minusowe temperatury w zimach występują, ale ogrzewania tutaj nie mamy, tak samo jak nie ma ogrzewania w innych południowych prowincjach. Zgoła inaczej wygląda to jednak na północy Chin, tak, w takich prowincjach jak chociażby Hebei, czyli prowincja otaczająca Pekin, w prowincji Shanxi, dwie, które brzmią prawie tak samo, tam to ogrzewanie jest i rzeczywiście w tych mniejszych, często wiejskich domach czy gdzieś na przedmieściach te piece są bardzo złej jakości. Do tego mamy takie dziwaczne może na nasze standardy ogrzewania typu ogrzewane łóżko, tak jakbyśmy leżeli na takim piecu, w którym palimy po prostu węglem czy jakimiś kiepskiej jakości rzeczami, biomasą i tak dalej. To są rzeczy, które odpowiadały, które były drugim największym zanieczyszczaczem powietrza. Kolejna rzecz to jest transport indywidualny. 137 tysięcy zgonów nadprogramowych z tego powodu było zarejestrowanych w roku 2013. Mówimy głównie o samochodach spalinowych, bo jednak te 10 czy 20 lat temu, kiedy społeczeństwo chińskie bardzo, bardzo gwałtownie się bogaciło, liczba posiadaczy aut spalinowych z roku na rok gwałtownie rosła. I oczywistym jest to, że tak szybki wzrost posiadaczy tych aut spalinowych musiał doprowadzić do tego, że największe miasta zaczęły po prostu wprowadzać ograniczenia. To było oczywiście związane z zanieczyszczeniem, ale również z faktem tego, że wszystko się po prostu korkowało, bo tych samochodów było za dużo.
Dlatego dzisiaj w takich miastach jak Pekin albo Szanghaj zarejestrowanie samochodu spalinowego jest bardzo ciężkie. Nie dość, że kosztuje bardzo dużo i możemy w Szanghaju zapłacić za tablicę rejestracyjną nawet 100 tysięcy juanów, to jeszcze ciężko jest taką tablicę rejestracyjną dostać, bo mamy w ogóle system loterii. I to wszystko jest po to, żeby ograniczyć liczbę samochodów spalinowych, która będzie na ulicach miasta.
Tak, Nadia, ja pamiętam, że ty nagrałaś na ten temat film na swój kanał, więc jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się, jak konkretnie to wygląda, jakie kroki trzeba podjąć, żeby zarejestrować samochód w Szanghaju,
nie to jest możecie, to łatwe.
Możecie wpaść tam na kanał, to jest krótki film, on ma chyba 10 minut.
Tak.
I tam twoja koleżanka się wypowiada na ten temat, więc rzeczywiście może to być duży szok dla osoby, która w Polsce sobie kupuje samochód, idzie sobie do urzędu i sobie go rejestruje. Przechodząc dalej. Myślałam, żeby powiedzieć najpierw o zanieczyszczeniu wody, ale może przejdźmy najpierw do gleby, dlatego że woda zanieczyszcza się również z gleby. Więc może najpierw dwa zdania o zanieczyszczeniu gleby. Rzeczywiście to jest również zjawisko, które w Chinach jest obserwowane od lat 80. i około 10% całych chińskich zasobów gleby, która jest przeznaczana na cele uprawy roślin, tak, uprawy jedzenia, jest zanieczyszczona. Szacuje się, że około 6 milionów ton zbóż każdego roku, które są zbierane w Chinach, upraw tych zbóż, nie nadaje się do sprzedaży, nie nadaje się do spożycia, gdyż są zanieczyszczone te zbiory przez metale ciężkie. I niestety, ale również przez to część gospodarstw notuje po prostu straty, tak? Bo to nie nadaje się do jedzenia, to się nie nadaje do niczego. I czym te zboża są zanieczyszczone? Przez to, że są zanieczyszczone gleby. Są to przede wszystkim metale ciężkie, takie jak rtęć, ołów, kadm, miedź, nikiel, chrom czy cynk. I wszystkie te metale są bardzo toksyczne dla ludzi. Mogą powodować chociażby problemy neurologiczne, tak jak w przypadku ołowiu. I w 2006 roku szacowano, że około 1/3 wszystkich chińskich dzieci ma podwyższony poziom ołowiu w organizmie.
To jest straszna statystyka.
Tak, zdecydowanie. I myślę, że tutaj płynnie możemy przejść do zanieczyszczenia wody, bo to jest też bardzo gorący temat do rozmów i powód chyba zdziwienia wielu osób w Europie, że w Chinach nie wolno pić wody z kranu. To jest rzecz, o której my tutaj też bardzo często mówimy na swoich mediach społecznościowych. Jeżeli przyjeżdżacie do Chin, niestety swoja własna butelka musi iść w odstawkę. Trzeba pić wodę z butelek kupowaną w sklepach i też nie pomoże tutaj jakiś taki mały filtr do butelki. Też w Polsce to jest popularne, żeby nosić swoją butelkę z filtrem. W Chinach ta butelka nie zda egzaminu, bo taki mały filtr do butelki nie odfiltruje wam metali ciężkich z tej wody. Gdyby to działało, naprawdę wszyscy by to robili. Ale jednak z jakiegoś powodu nie działa.
Problem z zanieczyszczeniem wód jest w Chinach gigantyczny, bo po pierwsze w Chinach jest w ogóle mało wody pitnej w porównaniu do populacji. a i tak większość z niej jest zanieczyszczona. Według chińskiego rządu w 2014 roku prawie 60% wód podziemnych było złej albo bardzo złej jakości. Przede wszystkim w 2016 roku przeprowadzono takie badanie, które wykazało, że ta chińska woda słodka, ona zawiera niebezpieczne ilości rakotwórczych nitrozoaminów, w tym głównie NDMA, które jest bardzo groźną substancją. Uważa się, że to NDMA jest produktem ubocznym takich lokalnych procesów uzdatniania wody, które obejmują przede wszystkim intensywne chlorowanie. Ten problem z wodą pitną to jest coś, co nas bardzo uderzyło w trakcie szanghajskiego lockdownu, bo no, tak jak Weronika powiedziała, picie tej wody z kranu, okej, no może jak się napijesz jej raz, to nic się nie stanie, ale jakby ktoś chciał używać tej wody do gotowania, do picia cały czas, to naprawdę to, co w niej jest, jest bardzo szkodliwe. No i zrobił się problem, dlatego że generalnie co ludzie robią? Ludzie kupują takie gigantyczne baniaki wody, my sobie zamawiamy na przykład takie dwa baniaki średnio raz na dwa tygodnie i po prostu korzystamy z wody z takiego baniaka, a w trakcie lockdownu po pierwsze był problem w ogóle z dostawami tych rzeczy, po drugie na niektórych osiedlach powiedziano, że nie będą takiej wody dostarczać. Dlaczego? A to dlatego, że wszystko co było dostarczane na osiedla było noszone przez wolontariuszy, bo przypominam, że przez bardzo długi czas my nie mogliśmy wystawić nosa poza swoje własne mieszkania. Więc na niektórych osiedlach powiedziano, że nie będziemy tutaj marnować po prostu siły i zasobów na to, żeby nosić wam wodę. I faktycznie niektórzy ludzie zainwestowali w to wcześniej, jak kupili mieszkania, żeby takie duże filtry właściwie przemysłowe sobie wbudować normalnie w swoje krany. I takie osoby miały możliwość korzystania z wody pitnej. No ale w innych przypadkach, no wyobraźcie sobie, że macie w domu na przykład małe dzieci i co będziecie im dawać tę wodę z kranu do picia, no to była masakra.
No ja bym do tego dodał, że pojawiają się nowe źródła zanieczyszczeń, już nie aż tak nowe, ale wciąż aktualne, z którymi ciężko będzie walczyć, chociaż pojawiają się z tego, co słyszę w tych obszarach, innowacje technologiczne, a mianowicie chodzi o wydobycie metali ziem rzadkich, których często słyszycie jako o broni, którą potencjalnie Chiny mogą wykorzystywać w odsieczy, w reakcji na sankcje amerykańskie, bo są to metale potrzebne do produkcji nowej technologii. Natomiast myślę, że większość osób zdaje sobie sprawę z tego, że wydobycie tych metali ziem rzadkich także powoduje zanieczyszczenie. W dodatku jest strasznie energochłonne, też potrzebna jest masa wody do obmywania tych wydobywanych metali, więc to także w perspektywie dominacji technologicznej i planów tego, żeby firmy technologiczne w Chinach dalej produkowały dużo, tanio, no myślę, że ten aspekt też jest nie do przeoczenia.
W 2015 roku 85% wszystkich zasobów wody miasta Szanghaj nie nadawało się do picia. Mówimy tutaj o wodzie słodkiej, tak? Więc woda, która powinna być do picia, ona się po prostu do tego nie nadawała, a 55% wszystkich zasobów wody nie nadawała się do właściwie niczego. To jest ponad połowa. Oprócz tego, że do tych wód przenikają zanieczyszczenia z gleby, no to mamy też problem z niekontrolowanym rozwojem przemysłu. Szczególnie w latach 80. i 90. te właśnie rządy lokalne były skorumpowane, nie potrafiły sobie poradzić z tym problemem i często też same przyzwalały na wylewanie tych zanieczyszczeń do rzeki. No tutaj w Szanghaju mieliśmy już taki przypadek i to wcale nie tak dawno temu, kilka lat temu, kiedy to w rzece Huangpu znaleziono kilkadziesiąt martwych świń, które tam zostały po prostu wyrzucone przez jakiegoś pana Wanga biznesu, jakiegoś nieuczciwego przedsiębiorcę. Kolejnym problemem, o którym ostatnio też bardzo dużo mówi się na Zachodzie, są oczywiście śmieci, czyli zanieczyszczenia, które są produkowane również no, przez nas, przez osoby, które tutaj sobie spokojnie żyją, nie tylko przez duże przedsiębiorstwa i zakłady pracy. W 2012 roku Chiny wygenerowały 300 milionów ton śmieci, co daje nam 229,5 kg na mieszkańca Chin. Generalnie Chiny jeszcze miały taką politykę wcześniej, że skupowano śmieci z innych krajów. No głównie krajów rozwiniętych, takich jak Japonia, Korea Południowa, Singapur. I bodajże w 2018 roku ten proces ukrócono. Chiny przestały przyjmować te śmieci, no bo to był biznes, tak? Te kraje płaciły, Chiny zabierały te śmieci i one bardzo często gdzieś po prostu zalegały, bo nie do końca było wiadomo, co z nimi zrobić. Też nie było takiej technologii, żeby je na przykład recyklingować, ale w pewnym momencie powiedziano, stop i na przykład w Singapurze, w momencie, w którym Chiny przestały te śmieci przyjmować, zaczął się problem. Bo te kraje były przyzwyczajone do tego, że śmieci można po prostu sprzedać do krajów gorzej rozwiniętych, ale w pewnym momencie nawet Chiny powiedziały, że no jednak tych śmieci mamy tutaj za dużo. I mogę jeszcze wspomnieć o takim dosyć ciekawym zjawisku, które nasiliło się głównie w latach 90., które nazywało się Baiseuran lub Baiseladzi, czyli białe śmieci. Czym były te białe śmieci? Myślę, że powrót tych białych śmieci mieliśmy tutaj w lockdownie, gdyż białe śmieci to były takie góry śmieci o kolorze białym, jak sama nazwa wskazuje, które zalegały głównie w lasach i na polach w latach 90. I czym były te białe śmieci? To były głównie takie styropianowe pudła i inne plastikowe odpady, tak jak worki tam czy jakieś opakowania, które właśnie były składowane w takich randomowych miejscach, gdzieś tam na polu, w lesie. I to samo mieliśmy właśnie w lockdownie w Szanghaju, bo warzywa od komitetów osiedlowych, te racje żywnościowe od miasta były właśnie rozprowadzane w takich białych, styropianowych pudłach i w momencie, w którym ludzie sobie te warzywa wypakowali, mogliśmy zobaczyć na wielu, wielu osiedlach takie góry białych, styropianowych pudeł, które potrafiły mieć no po kilka metrów wysokości i to było wcześniej bardzo dużym problemem właśnie na chińskich wsiach. Oczywiście w latach zerowych już potem sobie po trochu zaczęto z tymi radzić, ale niestety w latach 10. Chiny zaczęły zmagać się z problemem nowym i był to problem, jest to problem elektrośmieci, który rośnie z roku na rok, bo tak jak poradzono sobie mniej więcej właśnie z tymi górami styropianowych pudeł, tak w tym momencie na znaczeniu nabrały smartfony, komputery i tak dalej. I to będzie problem, z którym Chiny będą musiały sobie poradzić w nadchodzących latach.
No bo tak, na razie per capita, jak spojrzycie w ogóle na produkcję śmieci na Chińczyka, no to jest ona dużo niższa niż w krajach rozwiniętych, ale no wiadomo, no logika i pewna taka trajektoria historyczna jest taka, że jak ci ludzie będą się bogacić, będą chcieli konsumować więcej, tak, podobnie jak na Zachodzie i generować przez to więcej śmieci, to jest oczywiste.
Tak, tak, zdecydowanie. A też, wiecie, ja wiem, że będąc takim człowiekiem z Europy, który teraz już się nachapał, okej, tak brzydko powiem, i teraz my będziemy kupować mniej, będziemy kupować rzeczy lepszej jakości, no nie jest chyba fajne mówienie teraz tym osobom, które dopiero co się wzbogaciły, ale nie, wy teraz musicie konsumować mniej, nie możecie się nacieszyć tym, że się wzbogaciliście, bo... No bo tutaj jest taki problem właśnie środowisko i tak dalej, w momencie, w którym no, kraje europejskie jednak czerpały też garściami no z tego.
To bardzo delikatny temat, oczywiście, bo podobnie w podobnym tonie na przykład mówił Jair Bolsonaro, broniąc wycinki dżungli amazońskiej. Więc tutaj no, takie mechanizmy, które gdzieś tam próbowały być przedstawiane, jakieś rekompensaty środowiskowe, gdzie zamożniejsze kraje by dopłacały tym krajom biedniejszym, że nie tam wiem, że Holandia, Kostaryce na przykład płaciła jakieś pieniądze za to, żeby utrzymała w miarę ten dziewiczy ekosystem, no to nie jest w stanie jednak przy obecnym poziomie kooperacji między państwami i tym indywidualnym dążeniom politycznym i tak dalej, to nie jest w stanie zrekompensować tych potencjalnych strat wynikających z ograniczeń gospodarki.
Tak, to prawda. To, że lata 90. i lata 2000 były zdecydowanie najgorszym okresem, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, było spowodowane w tym, że był po prostu taki konsensus, że wzrost gospodarczy ma priorytet nad ochroną środowiska.
Zdecydowanie.
I było takie przekonanie, że możemy tam najpierw skazić, potem posprzątać i to był konsensus, który był obecny wśród elit rządzących, wśród środowisk akademickich. No i też właśnie do dużego stopnia jednak wśród zwykłych ludzi, bo właśnie super, że o tym powiedzieliście, bo z perspektywy kraju rozwiniętego to może się wydawać nie do pomyślenia, ale to jest dylemat, z którym dzisiaj cały czas zmaga się bardzo wiele krajów, które są krajami rozwijającymi się. I faktycznie jest tak, że w obliczu biedy i niskiej jakości życia większość ludzi priorytetyzuje rozwój ekonomiczny, który może im dać jakieś realne polepszenie warunków życia.
No niestety, ale myślę, że do pewnego stopnia zaczynamy to obserwować także na poziomie nawet wewnątrzkrajowym, takim państwie jak Polska, gdzie trochę walka z zanieczyszczeniem stawała się takim biczem do uderzania w ludzi najmniej zamożnych, którzy tam no, na przykład ogrzewali sobie domy śmieciami. Ja wiem, absolutnie tego nie popieram, to jest śmiercionośne zjawisko, ale spójrzmy na przyczynę tych zjawisk, czyli to, że po prostu inny typ ogrzewania jest drogi. No, kupno węgla było drogie, już nie mówiąc dalej o tych wymianie pieców, więc bez wsparcia państwa i pewnej solidarności, no niestety, ale daleko się nie zajedzie i no, celebryci uderzający w tych prymitywnych ludzi, a sami później latający prywatnymi samolotami w jedną i w drugą stronę, obawiam się, że gdzieś się ocierają o szczyty hipokryzji.
No więc o to chodzi, dlatego że właśnie takie zanieczyszczenie poprzez na przykład palenie śmieci jest czymś takim bardzo widocznym i nas oburza, ale tak naprawdę ludzie biedniejsi o wiele mniej przyczyniają się ogólnie do zanieczyszczenia, bo tak jak powiedziałeś, no nie latają na wakacje samolotem raz czy dwa razy do roku, kupują generalnie mniej i tak dalej, i tak dalej. Ich styl życia w większości jednak no, ma mniejszy ten carbon footprint.
Natomiast oczywiście możemy powiedzieć, że po prostu teraz mamy narzędzia badawcze, żeby stwierdzić, jaki jest skutek tego typu działań. I no cóż, no mamy teraz wzruszyć ramionami i powiedzieć, okej, no to już jak tak zaczęliśmy robić, to róbmy. No niestety nie jest to możliwe. Stąd to, że w takim kraju jak Chiny, tak liczebnym, będącym też krajem, który najwięcej kontrybuuje do tego globalnego zanieczyszczenia, to, że tutaj się pojawiły pewne zmiany i pewne dążenia do tego, żeby o środowisko bardziej dbać, były niezwykle istotne.
Tak, ja myślę, że tutaj trzeba wspomnieć o tym, że no w momencie, w którym część ludzi w tych Chinach się już wzbogaciła, to te osoby nie chcą żyć w syfie, tak? W momencie, w którym ludzie z klasy średniej widzą, że na przykład ich dziecko ma podwyższony poziom ołowiu, bo woda tutaj jest niezdatna do picia, bo jedzenie jest skażone, no to te osoby nagle zaczynają myśleć, dobrze, no to stać mnie już teraz na jedzenie, może czas pomyśleć o tym, żeby moje dziecko było zdrowe.
Znaczy to było naprawdę widoczne, no możecie sobie zobaczyć film, to akurat dotyczący zanieczyszczenia powietrza. On angielski tytuł ma Under the Dome. To jest film chińskiej dziennikarki Chai Jing, której dziecko urodziło się z guzem spowodowanym tym zanieczyszczeniem powietrza w Pekinie. I film ten Under the Dome był w pierwszych dniach upubliczniony, dało się go obejrzeć tam na Tencencie. No i oczywiście bardzo dużo osób ten film zobaczyło, natomiast on został po kilku dniach zdjęty. No ale tak, no zdecydowanie rodząca się świadomość wśród przede wszystkim tej klasy średniej i wśród klasy politycznej była bardzo istotna, to do tego jeszcze też będziemy nawiązywać.
Widzę, że jest dostępny ten film na YouTubie.
Tak, jest na YouTubie.
Więc jak ktoś chce, to można sobie obejrzeć. Tak, zdecydowanie. No nawet to, że rano ktoś chce wyjść pobiegać i nagle musi założyć maseczkę antysmogową, bo poziom zanieczyszczenia powietrza AQI wynosi 250, tak? A to jest jednak poziom, przy którym w ogóle nie powinno się opuszczać mieszkania. No i co z tym zrobić?
Ja chciałam tylko dodać, że ta klasa średnia tutaj ma duże znaczenie, ale to też było tak, że ludzie z tych mniejszych miejscowości trochę się obudzili z ręką w nocniku, bo tak jak powiedzieliśmy wcześniej, jeżeli naprawdę nam brakuje pieniędzy na podstawowe produkty, podstawowe usługi, to w większości właśnie kwestie związane z ochroną środowiska, czy nie wiem, jakimiś tam prawami zwierząt, będą dla nas drugorzędne. I faktycznie, jeżeli byliśmy mieszkańcami małej wioski, do której ciężko na przykład jest w ogóle dojechać, i nagle przychodzi ktoś, kto mówi, my tutaj wybudujemy drogę, my tutaj postawimy fabrykę, będzie kilkaset miejsc pracy, to ludność lokalna w początkowym okresie w większości była bardzo pozytywnie nastawiona do tego typu zmian, tak? I tak właśnie wyglądały te lata 90. i 2000. A potem się okazywało, że mieliśmy całe tak zwane wioski raka, gdzie ludzie po prostu masowo chorowali na nowotwory, dlatego że było tak duże zanieczyszczenie w okolicach tych właśnie fabryk.
No ja bym jeszcze do tego dodał, bo my cały czas mówimy o tym okresie lat 80. i późniejszym, ale to też nie jest tak, że Mao Zedong był wielkim przyjacielem natury. Wręcz odwrotnie. Mówiliśmy już wcześniej o tych kampaniach wybijania szkodników, gdzie tam szkodnikami były na przykład wróble. Ale też mówimy o masowej wycince lasów.
Tak.
O też wprowadzaniu ciężkiego przemysłu w miejscach, w których było to podyktowane takimi decyzjami z pogranicza geopolityki. Myślę, że takim dobrym przykładem na to jest tak zwany trzeci front, kiedy w latach, w połowie lat 60. zdecydowano, żeby przenieść bardzo dużo przemysłu z tych lepiej rozwiniętych i uprzemysłowionych wschodnich regionów Chin na zachód, czyli no takie prowincje jak Shaanxi, takie prowincje jak Gansu, Qin, Qinghai, Ningxia. To było w ogóle podyktowane tym, że wtedy Mao obawiał się, że Związek Radziecki zrzuci broń atomową na Chiny, no i ponieważ domyślano się, że mogłoby się to wydarzyć właśnie na jakieś obszary bardziej zurbanizowane, uprzemysłowione, to chciano dla zabezpieczenia kraju na wypadek takiego tragicznego zdarzenia, żeby istniał jakiś taki ośrodek przemysłowy też w innym regionie Chin, stąd właśnie ten taki ruch trzeciego frontu. No ale to się wszystko odbywało oczywiście ze szkodą dla środowiska.
No dobrze, jak już mówimy o tych śmieciach, to może warto jeszcze wspomnieć o tym, jak to wygląda dzisiaj, bo dzisiaj, no kilka lat temu może, bo w Szanghaju to stosunkowo nowym pomysłem w ogóle w Chinach jest segregacja śmieci. W Szanghaju wprowadzono obowiązek segregacji, nakaz segregacji dopiero w roku 2019. Była to całkiem spora kampania.
Gigantyczna,
wtedy.
To była tak duża rzecz, kampania społeczna wszędzie, zewsząd ta segregacja tutaj. Mm-hmm. Zresztą do tej pory jak w ogóle wejdziemy do metra w Szanghaju, to poza tym, że usłyszymy w komunikacie na jakiej jesteśmy stacji i tak dalej, to usłyszymy również
tak.
La Ji Fen Lei, Ho Xi Guan, czyli
tak,
że segregacja śmieci to... jest dobry nawyk.
Tak jest. A Szanghaj był w ogóle pierwszym miastem w Chinach, który taki obowiązek wprowadził. No i też wydaje mi się, że miastem, w którym to poszło najlepiej. Tylko, że no, zaledwie pół roku po wprowadzeniu obowiązku segregacji śmieci nastała pandemia i niestety, ale segregacja poszła trochę na drugi tor.
No nie tylko segregacja, no bo możemy w kontekście zanieczyszczeń wspomnieć na przykład o tym, jak bez opamiętania używano dezynfekatory.
Tak.
Psikając nimi, no wszenolejąc je po prostu hektolitrami, to też oczywiście
na drogi, na ulicy, przecież to wszystko też spływa do gleby. Nie, znaczy to...
Tak było.
Ale są też inne ruchy ze strony rządów lokalnych, które mają na celu ograniczenie tych śmieci. I tak na przykład w Szanghaju w 2019 roku zbanowano plastikowe sztućce i rurki w restauracjach. Można by było jeszcze zbanować te foliowe rękawiczki do pizzy, ale o tym chyba jeszcze nikt nie pomyślał. Co jest też bardzo ciekawe i co jest dosyć...
Ale są wciąż w dostawie.
No, zgadza się. Chociaż rzeczywiście było dosyć mocno promowane, żeby te sztućce były zmienione na drewniane bądź bambusowe, a nie plastikowe. Co jest też bardzo ciekawe i co jest całkiem sporym krokiem, powinno być w zasadzie, to jest to, że rząd Szanghaju też zakazał dodawania z defaultu tych plastikowych sztućców, czy też pałeczek do zamówień z dostawą, ale no tu jest trochę problem, bo generalnie to powinno być tak, że jeżeli osoba nie zaznaczy, że chce dostać te widelce, no to defaultowo one nie powinny być dodawane do zamówienia.
Ale jest
ale
drugą
oczywiście
stronę.
Oczywiście te restauracje mają trochę na to wywalone, bo jednak potem jak klient zapomni zaznaczyć, nie dostanie, to będzie wydzwaniał, będzie płakał i zrobi najgorsze, co może zrobić, czyli da negatywny komentarz, no to wtedy restauracja będzie miała problem. No i generalnie ja tutaj niestety widzę to tak, że musi przyjść po prostu kontrola. Ktoś musi sprawdzać to przynajmniej przez jakiś czas, tak wlepiać kary tym restauracjom, które dają te sztućce i tyle, tak.
No ale tu się właśnie natkniemy na jeden z problemów, gdzie będziemy dyskutować o reakcji politycznej, tego, że nie ma aż tak dużo kontrolerów, jak mogłoby tak się wydawać, że jest komunisto, tutaj tylko kontrolerzy chodzą. Nie,
niestety jest ich za mało. No przecież wystarczyłoby, żeby kontrolerzy zamawiali jedzenie z restauracji, nie prosili o sztućce i sprawdzali, czy te sztućce tam są, a prawdopodobnie by tam były. No dobrze, ale odchodząc już od śmieci, ostatni rodzaj zanieczyszczenia, co jest zanieczyszczenie hałasem, czyli tak w zasadzie trochę inna kategoria tego zanieczyszczenia. No zanieczyszczenie hałasem może się oczywiście brać z fabryk, ale generalnie w dużych chińskich miastach my już fabryk nie uświadczymy. Te fabryki zostały przeniesione, czy to gdzieś na przedmieścia, czy to poza miasta. To nie jest tak, że mieszkając sobie w Szanghaju, gdzieś tutaj mamy zaraz fabrykę za oknem. Więc to zanieczyszczenie jednak bierze się z innych źródeł. I w 2021 roku policja w Chinach otrzymała około 4 milionów zgłoszeń dotyczących hałasu. No i to jest tak trochę, że Chiny mają
za
z tym problem.
Za ile z nich są odpowiedzialne tańczące ciocie?
Właśnie. Otóż to. Na pewno za dużą część z nich są odpowiedzialne tańczące ciocie, ale również wiecie, co jest problemem? pracujące klimatyzatory. Mhm. Jeżeli ktoś mieszka w taki, jeżeli ktoś ma łóżko postawione w no takim niezbyt dobrym punkcie swojego mieszkania, to może być tak, że przez całą noc będzie słyszał działające
klimatyzatory.
Tak, klimatyzatory.
No, ale też tutaj roboty drogowe, tak, i jest. Budowle, które generalnie nie respektują czegoś takiego jak cisza nocna.
O, tak,
wręcz to. Nawet uważa się, że to dobrze. Myślę, że niektórzy z was mogliby się zgodzić, że na przykład przez noc zostanie wyremontowana ulica.
Tak, asfalt kładą w nocy, ja się rano budzę i widzę nowy asfalt, ale w nocy
ale noc
nie mogę spać.
Noc
nie przespana.
No,
tak, tak, też ślę pozdrowienia dla Huashan Hospital, który prowadził swój remont. Już skończyli, ale generalnie przez pierwsze pół roku mieszkania w nowym mieszkaniu mam tam ogródek, do którego prawie nie wychodziłam, bo po prostu było za głośno.
A nie mówiąc o jakimś pyle i tak dalej.
Tak, wczoraj sprzątałam właśnie ogródek i wszystko było zakurzone po zimie, po remontach, ale już koniec. No też problem jest taki, że te mieszkania są złej jakości, okna są nieszczelne, te ściany są z papieru, więc wszystko się słyszy potem z tego dołu. Można mieszkać na 15 piętrze, ale jak na dole kładą asfalt, to wszystko będzie słyszalne.
Tak samo ludzie, którzy pracują właśnie, nie wiem, czy przy jakichś budowach, remontach, czy w fabrykach, niestety, ale nie są odpowiednio zabezpieczeni przed hałasem, co też powoduje, że zobaczymy wśród starszych Chińczyków z klasy pracującej, że oni mówią niezwykle głośno, dlatego że w większości mają uszkodzony słuch,
tak,
i po prostu
tak.
Krzyczą do siebie, bo inaczej się nie słyszą.
No, ekspozycja na hałas jest duża i też w mniejszym stopniu, ale znaczy częściej, ale nie jest to hałas aż tak donośny. Jest to po prostu słuchanie urządzeń mobilnych, filmików,
tak,
i tak dalej.
Tak.
W miejscach publicznych to jest zupełnie powszechne.
Tak, no w Szanghaju zakazano tego bodajże w zeszłym roku.
Ale czy jest to respektowane w pełni?
Nie jest to respektowane w pełni, ale i tak jest duża różnica, moim zdaniem. Zwracać uwagę.
Tak. Nie, no, różnica jest oczywiście.
Tak, jeszcze tylko na koniec dodam, że w styczniu tego roku ogłoszono Narodowy Plan, wedle którego do 2025 roku 85% miejscowości w Chinach ma spełniać normy hałasu. Zobaczymy, jak to się potoczy.
No oczywiście efekty tych wszystkich zanieczyszczeń są bardzo duże, mają one bardzo duży wpływ na zdrowie. Ja bym chciała jeszcze na chwilę wrócić do zanieczyszczenia powietrza i do tego PM2,5. To jest pył zawieszony o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometra i według WHO to jest najbardziej szkodliwe dla zdrowia człowieka spośród wszystkich zanieczyszczeń atmosferycznych. Co do zasady, wskazuje się, że to PM2,5 na poziomie równym lub niższym 12 mikrogramów na metr sześcienny to jest okej, to jest zdrowe. Jeżeli mamy 35 mikrogramów na metr sześcienny, to już jest niezdrowe i może powodować problemy u osób, które mają inne istniejące choroby, na przykład, nie wiem, astmę. No a już długotrwałe narażenie na poziomy powyżej 50 mikrogramów na metr sześcienny, no to prowadzi po prostu do przedwczesnej śmierci. To powoduje, że ludzie po prostu średnio umierają wcześniej. I w magazynie Lancet opublikowano takie bardzo kompleksowe badanie, w którym sprawdzano poziomy tego PM2,5 i spowodowane nim zgony w Chinach pomiędzy rokiem 1990 a 2017. I faktycznie to też się zgadza z tym, o czym my teraz mówiliśmy, że ten poziom wzrastał od 1990 roku, żeby osiągnąć szczyt w latach tam 2011-2013, a potem zaczął spadać. I dlaczego tak się stało, to o tym jeszcze powiemy za chwilę. Natomiast no, problem jest taki, że ta średnia roczna ekspozycja na ten pył PM2,5 w Chinach, ona w 2017 roku i tak wynosiła 52,7. Czyli jesteśmy cały czas powyżej tej dawki 50, która jest uważana za
rakotwórczą.
No, wyjątkowo szkodliwą, która prowadzi do przedwczesnej śmierci. I to jest o 9% mniej, ja mówię tutaj teraz w skali kraju, niż w 1990 roku, no ale cały czas mówimy o bardzo wysokich poziomach. I ja mam przed sobą teraz taką mapę właśnie z roku 1990 i z 2017. No i niestety, ale widać wyraźnie, że na czerwono zaznaczony jest ten sam region, mimo tego, że dzieli po prostu, te pomiary dzielą dwie dekady. I mamy właśnie Beijing, mamy Hebei, Shandong, Henan. To są te prowincje, które są najsilniej uprzemysłowione, prawda? Generalnie w 2017 roku, czyli ostatnim roku tego badania, cała populacja Chin żyła na obszarach, które mają stężenie przekraczające to 12 mikrogramów na metr sześcienny w skali roku. Czyli tak naprawdę cała populacja Chin mieszkała na obszarach, które no, mają to stężenie już na poziomie uważanym za niezdrowe. Natomiast 80% ludności mieszkało na obszarach po ostężeniu powyżej 35 mikrogramów na metr sześcienny. I okej, to też jest związane z tym, jak w ogóle jest rozłożona populacja Chin, bo większość ludzi tutaj mieszka na wschodzie, prawda, na tym wschodnim wybrzeżu, więc jakby obszarowo być może to nie jest duży obszar w skali kraju, ale jeżeli chodzi o to, ile ludzi tam mieszka, no to powoduje, że po prostu większość populacji jeszcze w tym 2017 roku mieszkała na obszarach, które mają zanieczyszczenie no, na zbyt wysokim poziomie. To zanieczyszczenie powietrza oczywiście doprowadziło do zwiększenia zachorowalności na choroby takie jak przewlekła obturacyjna, choroba płuc, cukrzyca, choroba niedokrwienna serca, wszelkiego rodzaju infekcje dróg oddechowych, udary, no i oczywiście rak płuc. No to już o tym wspominaliśmy, ale faktycznie ten niekontrolowany wzrost przemysłu, brak regulacji, a może przede wszystkim brak incentyw, żeby w ogóle pociągać kogokolwiek do jakiejkolwiek odpowiedzialności, no to przyczyniło się do skażenia powietrza, do skażenia wód, do skażenia gleby. Tak naprawdę w tych najsilniej uprzemysłowionych częściach Chin ludzie znaleźli się otoczeni tym skażeniem, bo ono było w powietrzu, które wdychali, w wodzie, którą pili, w jedzeniu, jakie spożywali, więc faktycznie nie dało się od tego uciec. Rak w pewnym momencie stał się główną przyczyną śmierci zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich. No i właśnie powstały te, tak jak już wspominałam wcześniej, te wioski raka, czyli po prostu całe miejscowości, gdzie tak dużo ludzi chorowało na raka, no, że to nie był już przypadek.
No też to, że często te miejscowości okalały wręcz zakłady produkcyjne. Więc ci ludzie naprawdę byli w bardzo bliskiej ekspozycji, jeżeli chodzi o te zanieczyszczenia.
Tak. No i właśnie początek lat 10. przyniósł przełamanie tego dogmatu, przyniósł jakąś dyskusję na temat tego, czy faktycznie utrata zdrowia, czy faktycznie skażenie środowiska powinno mieć prymat nad rozwojem gospodarczym. Wtedy w ogóle kwestie dotyczące ochrony środowiska i zdrowia obywateli zaczęły wypływać na światło dzienne. I takim ważnym momentem był w roku 2010 specjalny numer magazynu Journal of Contemporary China, który był pierwszym, który w całości był w ogóle poświęcony badaniami nad środowiskiem i zdrowiem w Chinach. I to jest taka właśnie taki pierwszy zestaw badań, który pokazywał w ogóle, jak obywatele Chin rozumieją zanieczyszczenie, co oni o nim myślą, jaki to ma wpływ na zdrowie i tak dalej, i tak dalej. I w tym samym czasie mieliśmy też do czynienia z wysypem takich kolektywnych akcji, protestów przeciwko zanieczyszczeniu środowiska. Jednym z najbardziej znanych protestów był ten, który odbył się w 2012 roku w mieście Shifang w Syczuanie. W ogóle 2012 rok był trochę gorący, jeżeli chodzi o protesty środowiskowe. W tamtym wypadku ludzie protestowali przeciwko powstaniu huty miedzi. Zebrali się przede wszystkim okoliczni mieszkańcy, którzy obawiali się, że powstanie tej huty miałoby być zagrożeniem dla środowiska i dla zdrowia. I te protesty trwały od 1 do 3 lipca, przyciągnęły tysiące uczestników i faktycznie zostały zakończone po tym, jak lokalne władze powiedziały, że wycofują się z planu budowy tej huty.
To jest rzeczywiście bardzo ciekawe, bo jeszcze 20 lat wcześniej ci ludzie byliby w niebo wzięci, byliby bardzo przeszczęśliwi, że ktoś przyjdzie z miejscami pracy, przyjdzie uprzemysłowienie i tak dalej, no ale w pewnym momencie jednak ludzie się zorientowali, że to nie tylko same dobre rzeczy przychodzą wraz z hutą do miasta.
Dokładnie, więc tutaj widać po prostu, że przychodzi ten moment, kiedy to myślenie zaczyna się zmieniać.
Punkt przegięcia.
Dokładnie. Też taką serią protestów, o której myślę warto jest wspomnieć, to są protesty, które miały miejsce od 2007 do 2014 roku i one w całości są znane jako China PX Protests. I tutaj mówimy o publicznych demonstracjach przeciwko obecności fabryk chemicznych paraksylenu. I one były obecne lub były plany, żeby je wybudować w kilku chińskich miastach, w tym na przykład w Xiamen, w Dalian, w Ningbo, w Kunming i w Maoming. No i te protesty, one wynikały po prostu z niepokoju, ze strachu mieszkańców przed tym, że no, produkcja tego paraksylenu może się wiązać z zagrożeniami dla środowiska, dla zdrowia i tak dalej. Więc ludzie organizowali marsze, takie spacery, różne akcje za pomocą wiadomości tekstowych i mediów społecznościowych, bo to jeszcze był okres, w którym ten internet był w ogóle takim narzędziem, który sprzyjał kolektywnym akcjom i budowaniu takiego społeczeństwa obywatelskiego. I też to jest bardzo ciekawe, bo ja też na swoim doktoracie zajmuję się social mediami chińskimi i jak sobie przeczytamy chińskie czy też zachodnie artykuły na temat tego, jak partia, a internet, a social media, jak to wszystko się stosunkuje, to wszyscy byli super optymistycznie nastawieni i każdy jak jeden mąż powtarzał, że tak, teraz ten internet, dzięki niemu w końcu powstanie w Chinach społeczeństwo obywatelskie. 2023 rok, no trochę inaczej to poszło. Ale wracając do samych tych protestów, generalnie one są uważane za udane, dlatego że we wszystkich tych miastach rządy ostatecznie przeniosły te fabryki gdzieś dalej albo zupełnie zamknęły te fabryki produkujące ten paraksylen. Natomiast ciekawa sytuacja była w Xiamen, bardzo fajne miasto Xiamen.
Które zresztą taką agendę środowiskową ma bardzo wysoko na liście priorytetów teraz.
No właśnie, teraz, bo w 2007 roku kiedy ludzie mieszkający w Xiamen dowiedzieli się o tym, że tam ma powstać taka fabryka, która miała być największą na świecie, co jest w ogóle mega ciekawe, że ktoś chciał taką fabrykę w mieście postawić, które jest w ogóle miastem też historycznym.
No ale też to, że tak naprawdę zanim taka decyzja zapadła, to bardzo często te rządy zabijały się o to, żeby te inwestycje sprowadzić, więc tak. To wcale nie były łatwe decyzje.
To prawda, to prawda. No ale na wiadomość o tym 10 tysięcy osób mniej więcej wyszło na ulicę, więc dużo. I faktycznie na początku władze lokalne próbowały w ogóle cenzurować to, żeby nikt się nie dowiedział, że te protesty mają miejsce, ale ponieważ tam brały udział też na przykład ludzie ze środowisk akademickich, takie elity, no to w ogóle przyciągnęło to uwagę międzynarodową, więc to się pojawiło w ogóle też w mediach zagranicznych. Także no, nie dało się już tego zatuszować. I pół roku po tym proteście Xiamen uruchomiło taki internetowy system głosowania, gdzie obywatele, mieszkańcy mogli się wypowiedzieć, czy chcą tej fabryki, czy nie chcą tej fabryki. No i to było bardzo ciekawe, bo tam wyszło, że 55 tysięcy osób powiedziało, że się sprzeciwia.
A ile powiedziało, że chce fabryki?
3 tysiące. Na co rząd powiedział, że nie, tam mieliśmy błąd techniczny, więc to całe głosowanie jest nieważne.
Trzeba anulować, bo przegramy.
Trzeba było anulować, więc naprawdę tam było widać, że oni bardzo nie chcieli tego odpuścić, ale w ostateczności ta fabryka powstała, ale została przeniesiona do Zhangzhou, jakiegoś małego miasta na południu Fujianu, bo to jest, mówimy o prowincji
Fujian. Niech tam ludzie z tego małego miasta mają te raki.
Tak, miasta. Dokładnie. Nie. Jeszcze jeden protest, na który chciałabym zwrócić uwagę, dlatego, że on ma taki ponad środowiskowy wymiar, to protest, który miał miejsce w mieście Qidong na wschodnim wybrzeżu Chin. I te protesty miały...
To jest niedaleko tutaj.
Tak, tak, to jest niedaleko i w ogóle to też jest ciekawe, bo ten protest miał miejsce pod koniec lipca 2012 roku, czyli w tym samym miesiącu, w którym ludzie protestowali przeciwko tej fabryce miedzi w Syczuanie. Co się stało w przeciągu 2-3 tygodni od siebie. I ten protest był protestem przeciwko rurociągowi kanalizacyjnemu, czyli miał być rurociąg, który miał odprowadzać ścieki przemysłowe do morza i ten rurociąg miał być częścią fabryki papieru, która jest współwłasnością japońskiej firmy Oji Paper Company. No i w tym momencie tysiące ludzi wyszło na ulicę, domagając się anulowania projektu. Mało tego, szacuje się, że około 1000 osób brało udział w zaatakowaniu biur rządowych. W ogóle tam były powywracane samochody. Oni złapali burmistrza, kazali mu się rozebrać i założyć taki t-shirt ze sloganami wspierającymi ten protest, więc naprawdę tam było hardkorowo. No i w końcu protest się zakończył wtedy, kiedy rząd obiecał, że to cały ten projekt zostanie zawieszony. Natomiast też dlaczego w ogóle ci demonstranci mogli pójść aż tak daleko?
No właśnie, bo to jest bardzo interesujące.
Prawda? Obawiając się o represje, to było związane z tym, że ten protest łączył w sobie nie tyle troskę o środowisko, ale on się bardzo mocno opierał na tych nastrojach antyjapońskich, tak? I też dzięki temu można było odwrócić trochę uwagę od rządu tutaj, tylko było, ale jak to nam tu Japończycy przychodzą, nam tu będą śmieci po prostu do morza odprowadzać, co to ma być? Więc też na Weibo było pełno tego typu wpisów. No i to też właśnie pomagało tym protestującym, bo przez to, że podkreślano właśnie ten wydźwięk antyjapoński, a nie antyrządowy, no to właśnie te protesty, no to właśnie minimalizowało ryzyko represji.
Ale ty tak to powiedziałaś tonem prześmiewczym, ja bym aż tak daleko się nie posunął, dlatego że ja miałem takie rozmowy z jakimiś znajomymi z Korei czy z Japonii, którzy właśnie często wskazują na Chiny jako te Chiny po prostu nam zdegradowały zupełnie środowisko i to zanieczyszczenie teraz, przede wszystkim Korea, która jest bliżej, no Japonia w mniejszym stopniu, ale tak, w Korei jest to obecny temat tego, że właśnie Chiny, to zanieczyszczenie znad Chin, szczególnie wcześniej tych mocno uprzemysłowionych regionów tak zwanego Dongbei, północnego wschodu, tam właśnie nad Koreę wędruje. No ale jednak należy zauważyć, że koreańskie firmy nie są zupełnie bierne
Japońskie
tutaj.
Japońskie tak samo.
Japońskie tak samo i masa z tych rzeczy jest produkowanych także na rynek koreański. No chcecie tanio sobie konsumować, ale nie podoba wam się to, że coś tam wam zawieje.
Za blisko trzeba dalej produkować.
No więc właśnie, no a jak tam Chińczycy się z tym czują? Więc ja jednak zawsze w tych rozmowach broniłem Chin, no, ku niezadowoleniu moich koreańskich znajomych.
To zgadzam się z tobą, ja zresztą w ogóle się spotkałam z tym, że wielu Koreańczyków, z którymi rozmawiałam na temat Chin i Chińczyków w ogóle, no wypowiada się o tym kraju i o jego obywatelach w sposób bardzo... Jakiego by tu słowa użyć?
Nie. Pogardliwy.
Okej.
Okay. Tak. To było delikatne. Ale poza tym takim incydentalnym protestem, gdzie akurat dało się na to nałożyć tło japońskie, no to w większości jednak takiej możliwości nie było i one były też możliwe, te protesty i taki sprzeciw obywatelski, dzięki temu, że istniało ciche przyzwolenie władz centralnych ku temu, dlatego że jednak w pewnym momencie to centrum miało plan polityczny, żeby faktycznie użyć tej agendy środowiskowej. I jak to wyglądało? Bo już w 1978 roku do chińskiej konstytucji wpisano konieczność ochrony środowiska oraz zapobiegania i kontroli zanieczyszczenia, natomiast jeszcze przez kilka lat nic w tym kierunku nie zrobiono. W 1982 dopiero powołano jakieś ciało instytucjonalne, które częściowo było odpowiedzialne za środowisko. Później kształt tych instytucji ewoluował. W 1989 roku uchwalono prawo środowiska, ale faktycznie dopiero w 2008 roku stworzono Ministerstwo Środowiska, tak z prawdziwego zdarzenia. No i w teorii wraz z nadaniem takiej rangi łatwiejszym powinno być realizowanie jego celów statutowych. Ale tak wcale nie było, bo te cele godziły bardzo często w interes potężniejszych instytucji i ich agendy, jak na przykład Narodowa Komisja Rozwoju i Reform. Jest bardzo potężne ciało, które no, te instytucje skupiały się na rozwoju gospodarczym. I podobne priorytety miały też rządy lokalne. No i to sprawiało, że Ministerstwo Środowiska pozostawało w dużej mierze bezzębne. I w tym miejscu no, należy przyznać, że osobą, która zmieniła w dużym stopniu ten stan rzeczy, jest Xi Jinping, który objął stery państwa w 2012 roku i właśnie od tego roku wprowadzono zmiany w ustawie środowiskowej, którym w ogóle początkowo Narodowy Kongres Ludowy, chiński parlament, który teraz się zresztą zbiera, nie był szczególnie
dzisiaj,
im
tak?
przychylny. Tak.
Tak.
Wtedy on nie był przychylny tym zmianom w ustawie środowiskowej, ale jednak Ministerstwo Środowiska przeforsowało tę nowelizację, później zresztą dwie kolejne i to był pierwszy sygnał, że ten balans siły się zmienia. W 2015 już domknęły się te zmiany prawne i Chiny miały naprawdę nowoczesne i restrykcyjne prawo środowiskowe. Natomiast no właśnie prawo prawem, ale co było przecież problemem wcześniej, to brak subordynacji rządów lokalnych wobec prawa czy kontroli ministerialnych. I tutaj możemy wrócić do kwestii motywacji samego Xi, bo jest ona kluczowa. Skąd u niego ta determinacja, żeby akurat środowiskiem się zająć? No są różne wytłumaczenia, które wskazują na z jednej strony zrozumienie skali problemu, który w Chinach zbierał żniwo, no o tym już sporo powiedzieliśmy. Z drugiej strony słyszałem takie tłumaczenia, że Xi w przeciwieństwie do na przykład Jiang Zemina czy Hu Jintao nie jest takim typowym chłopakiem z miasta, tylko że on tam w ramach tych zsyłek, no, zsyłek młodzieży na wieś, on sporo czasu spędził w prowincji Shaanxi, tam był otoczony naturą, docenił jej wagę. No może tak było. Ja myślę, że można tutaj z pewnością jednak zauważyć taką klasyczną szansę w kryzysie, czyli partyjny modus operandi. O tym wspominaliśmy nieraz, ale partia jest tworem, który wciąż się rozwija i równolegle rozwija i modernizuje się też państwo. I kierunek tego rozwoju przede wszystkim za Xi to centralizacja. I chociaż ta centralizacja może się nam wydawać zjawiskiem negatywnym, bo w kontekście europejskim to jest rozumiane jako odchodzenie od woli ludzi, ignorowanie potrzeb lokalnych społeczności, może faktycznie niekiedy w zamożniejszych społeczeństwach, demokratycznych społeczeństwach może to być prawda, ale jednak w Chinach brak subordynacji elit lokalnych był i jest problemem w tym właśnie wciąż modernizującym, tworzącym się tak naprawdę państwie. No i ten brak subordynacji rodzi lokalny protekcjonizm. I oczywiście to jest temat bardzo złożony, jeżeli chodzi o te całe procesy centralizacyjne. Domyślam się, że dla wielu z was może za bardzo insajderski, co nie zmienia faktu, że ogromnie istotne. Naprawdę ogromnie istotny.
Oczywiście relacja centrum, poszczególne prowincje, centrum, rządy lokalne, ona jest kluczowa do zrozumienia współczesnej chińskiej polityki i też tego, co się teraz dzieje, dlaczego ta transformacja ma miejsce.
Mm-hmm. No, wśród badaczy systemu politycznego Chin przetacza się dyskusja o tym, czy te zabiegi centralizacyjne połączone z indoktrynacją partyjną nie hamują potencjału rządów lokalnych, które no właśnie mają przez to ograniczoną swobodę działania i reagowania. Ja jednak byłbym ostrożny w takich ocenach, bo okej, w Szanghaju czy Shenzhen, które faktycznie z takiej swobody korzystały właściwie, to jest jedno, ale powiedzieć, że nie było to regułą, to jest naprawdę nie powiedzieć nic. I oczywiście jest też kwestia tego, czy umocnienie partii nie szkodzi w ogóle strukturze administracji państwowej. Ta relacja w ogóle państwo-partia, administracja państwowa-partyjna jest skomplikowana, ale też no, można się zastanawiać, czy Xi nie szuka w partii też oparcia dla budowy silnych instytucji. No, nie rozwijając przesadnie tego tematu, bo będziemy do niego wracać, ale ja bym zwrócił uwagę na to, że historycznie wręcz problemem w Chinach zawsze było utrzymanie lojalności wobec centrum, mimo że mechanizmy partyjne są takie, żeby przenosić liderów między prowincjami, między miastami, żeby pozostawali oni na stanowiskach coraz krócej, ale myślę, że większość Chińczyków zgodzi się, że politycy piastujący stanowiska na szczeblach lokalnych niemalże naturalnie łączą się z tą lokalną tkanką polityczno-biznesową, odseparowując się od centrali. No i do tego dochodzi też z pewnością, jeżeli mówimy właśnie o te motywacje stojące za agendą środowiskową Xi, tutaj na pewno dochodzi szukanie takich nowych obszarów, przez które rosnąć może partia, a także aparat państwowy. I prawo środowiskowe i egzekwowanie tych norm środowiskowych dawało instrumenty władzy i kontroli wobec przedsiębiorstw, wobec firm. To jest bardzo istotne. No tak, i chociaż te dążenia centralizacyjne były obecne także u Jianga i Hu, to nie jest tak, że Xi wymyślił centralizację, to jednak ten trend utożsamia się z nim, bo generalnie starcie z tymi lokalnymi grupami interesu, z lokalnymi kadrami nie jest wcale dla centrum takie proste. Na pewno jednym z elementów wykorzystywanych przez Xi było po prostu dostrzeżenie okna dla takich działań, które otwierało się w dużej mierze też dzięki poparciu publicznemu, dzięki poparciu społecznemu, bo zarówno kampanie antykorupcyjne, jak i kampania środowiskowa, duże kampanie jego rządów, no nie mówiąc dalej o kampaniach przeciwko biedzie, one miały duże poparcie tak społeczne i odbywały się ku aprobacie Chińczyków. I jak te działania umacniające centrum manifestowały się w praktyce, myślę, że dobrym przykładem będzie pierwsza duża inspekcja na poziomie całej prowincji. Mówię tutaj już o inspekcji środowiskowej i miało to miejsce w 2016 roku w Hebei. to akurat wybór Hebei nie powinien dziwić, bo jest to prowincja, jeżeli spojrzelibyście sobie na mapie, tak właściwie okalająca Pekin. Jest też
i
blisko
bardzo
innego.
Zanieczyszczona też.
Bardzo zanieczyszczona i no to wiadomo też wpływało na zanieczyszczenie w Pekinie. Do tego blisko jest inne olbrzymie miasto, czyli Tiendzin. Więc no tak, te zanieczyszczenia z Hebei wpływały na jakość powietrza, wody, gleby w tych gigaaglomeracjach. No i w ramach inspekcji wtedy w 2016 roku w Hebei zidentyfikowano niemal 14 tysięcy projektów, budynków, zakładów i tak dalej, które naruszały przepisy środowiskowe. I wtedy takim symbolicznym momentem była sytuacja, gdy minister środowiska, ja to akurat słyszałem od osoby, która powiedzmy w jakiś sposób była też zaangażowana w tamte działania, ale minister środowiska w bardzo mocnych słowach subordynował sekretarza partii w Hebei. I to było tyle dziwne, że w strukturze partyjnej no ten minister nie miał wyższej pozycji. Szef prowincji jest silniejszy niż minister, więc nie powinien odnosić się do niego w ten sposób. Ale jednak to się stało i to był czytelny sygnał, że przyzwolenie na takie słowa dał Xi. I to od niego one de facto płyną. I w ogóle do tej historii mogę dodać jeszcze puentę, bo ministrem środowiska był wtedy Chen Jining, czyli no wcześniej były pracownik akademicki w Londynie, więc też nietypowa kariera, bo on nie miał czasu budować sojuszy i tak dalej. Był wtedy najmłodszym wśród ówczesnych ministrów. Jego kariera dalej wystrzeliła, bo rok później został burmistrzem Pekinu, a później niedawno awansował dalej, no i rządzi u nas. Teraz jest sekretarzem partii w Szanghaju, więc naprawdę już jest bardzo blisko tego Olimpu, można powiedzieć, że już,
tak,
już go tam...
Tak, piękna ścieżka kariery.
Tak, już go czuję nosem. Mówimy o tym procesie centralizacji objawiającym się większymi kompetencjami przede wszystkim Ministerstwa Środowiska, ale to także miało taki wymiar może nieoczywisty dla Chin, bo na przykład otwarła się większa przestrzeń do działania dla trzeciego sektora, czyli NGO-sów. No ktoś w ogóle powiedział NGO-sy w Chinach, w ogóle o co chodzi, ale tak było. No, one mogły występować jako powód na przykład legitymizujący się interesem publicznym właśnie w zakresie ochrony środowiska i walki z zanieczyszczeniem. Przy okazji tych protestów w miastach one często podejmowały te tematy. Ja sam pamiętam nawet na uczelniach, jeszcze przyjechałem do Chin wcześniej, tam powiedzmy około 2017-18 roku, jak mówiło się właśnie o tym. Miałem nawet wśród wykładowców osoby, które bardzo chciały się w tę strukturę NGO-sów zaangażować. Tam tworzyła się w tym obszarze aktywizmu środowiskowego, tworzyła się właśnie taka przestrzeń do działania i to było ekscytujące dla wielu osób. Natomiast nie miejmy złudzeń, że ta centralizacja w obszarze egzekwowania norm środowiskowych jest kompletna. Absolutnie nie jest. I tutaj można wskazać na najbanalniejszy powód, jak zwyczajny niedostatek wykwalifikowanego personelu, o czym wspomnieliśmy. No, ludziom, którym wydaje się, że Chiny mają przerośniętą biurokrację i nadmiar urzędników i kontrolerów, bo właśnie jest to kraj komunistyczny, no to muszę zakomunikować, że nie jest to uniwersalną prawdą. I jest problemem w wielu kluczowych obszarach rządzenia i administrowania krajem. To, że nie ma wystarczająco dużo wykwalifikowanych pracowników pracujących w tych urzędach. No, porównując na przykład to, ile pracowników, jaki budżet ma, dajmy na to, amerykańska administracja środowiskowa, EPA, ta Environmental Protection Agency, no to zobaczymy, że Chiny są daleko w tyle. Do tego ta centralizacja na poziomie tak zwanego deep state, to nazwijmy, takiego głębokiego państwa, głębokiego aparatu administracyjnego, jest wciąż niepełna, bo to wynika z tego, że lokalne biura środowiskowe w miastach w teorii one odpowiadają biurom prowincjonalnym, a stamtąd dalej Ministerstwu Środowiska. Okej, to jest struktura, która w teorii sprzyja centralizacji, natomiast de facto lokalne rządy w miastach wciąż mają kontrolę nad urzędami działającymi na rządzonym przez nich obszarze administracyjnym. One mogą zwalniać inspektorów, mogą ograniczyć finansowanie lokalnego biura środowiskowego, więc w efekcie mamy do czynienia z sytuacją bardzo nierównej implementacji regulacji środowiskowych, bo
to się sprowadza do rządu lokalnego i jego priorytetów.
No więc właśnie, bo prowincje, które są biedniejsze, ich gospodarka oparta na ciężkim przemyśle, one będą dalej przymykać oko na koszt środowiskowy, no, chroniąc te duże zakłady i przemysł. Z kolei te prowincje bogatsze na wschodzie kraju, one z racji posiadania już bardziej zdywersyfikowanej gospodarki, chęci przyciągania też wyedukowanych ludzi, którym zależy przecież na lepszym powietrzu także, no one będą oczywiście wykazywały się w obszarze ochrony środowiska dużo bardziej. I można powiedzieć, okej, okay, no po prostu taka kolej rzeczy, bo zbyt gwałtowna transformacja mogłaby też uderzyć w ekonomiczny standard życia mieszkańców tych biedniejszych prowincji, no ale z drugiej strony oni dalej ponoszą koszt środowiskowy, który jest obecnie w Chinach dystrybuowany bardzo nierównomiernie.
Tak.
I
co ciekawe, to też o to zwróciłam uwagę w tym badaniu opublikowanym w Lancecie. Poza tymi prowincjami, które są takie mocno uprzemysłowione, prowincją, która zarówno w latach 90., jak i dzisiaj jest mocno zanieczyszczona, dzisiaj nawet bardziej, jest Xinjiang.
No bo tam po prostu postępuje industrializacja.
Tak.
Tak, tak.
Więc tutaj mamy przykład, gdzie to się pogorszyło.
Myślę, że możemy teraz już tak konkludując nasz odcinek, tylko przejść sobie do luźnych wniosków na temat tego, jak to wygląda obecnie.
No właśnie to jest ciekawe, bo z jednej strony ja widzę, że w ciągu tych ostatnich 5 lat był duży push, żeby poprawić tę sytuację i też Chiny zaczęły bardzo dużo inwestować w energię odnawialną w pewnym momencie, co znowu też wydarzenia dosłownie ostatnich lat albo nawet ostatnich miesięcy trochę odwracają, bo COVID, zero COVID tak. to spowodował, że generalnie wszystko inne straciło priorytet, a jeszcze do tego w ostatnim czasie doszedł nam konflikt rosyjsko-ukraiński, wojna w Ukrainie, który też spowodował, że Chiny znowu zaczęły na przykład kupować o wiele więcej węgla i w ogóle paliw kopalnianych.
Nie no, zdecydowanie.
Tak, tutaj też jest taki problem, że w zeszłym roku mieliśmy przecież najgorętsze lato od wielu, wielu lat, ponad 100 lat chyba.
Tak.
I tutaj problemem stało się poleganie na elektrowniach wodnych, tak, bo też ten miks energetyczny Chin w ciągu ostatnich 30 lat bardzo się poprawił na korzyść odnawialnych źródeł energii, głównie hydroenergii. Teraz to jest bodajże około 30%.
Chociaż też z tą hydroenergią jest tak, że ona jest odnawialna, ale nie do końca ona jest czysta. Ona też prowadzi do licznych degradacji, jeżeli chodzi o jak te tamy były budowane, więc to też nie jest takie jednoznaczne, a faktycznie jest to duże źródło energii. Dodatkowo też jest problem taki, że zakładano, że te miejsca, które mają nadwyżki hydroenergii, one będą w stanie zawsze eksportować, na przykład nie wiem, Yunnan do Kantonu. Ale okazuje się, że Yunnan też ma ambicje industrializacyjne, no i sam potrzebuje więcej energii, więc to, no właśnie tutaj myślę, że możemy przejść też do tych historii o blackoutach zeszłego roku.
Tak.
Ja bym w ogóle zauważył jedną rzecz jeszcze wcześniej, a mianowicie propagandę, bo myślę, że to jest ciekawy wątek. Jak Xi Jinping obejmował władzę, to mocniej eksponowane czy wprowadzane były takie hasła, chiński sen, harmonijne społeczeństwo i w tym wszystkim pojawiło się też hasło ekologicznej cywilizacji. I tutaj no, trzeba zauważyć, że ta kampania propagandowa służyła wysiłkom, o którym mówiłem wcześniej, obudowując i wspierając te realne działania, które miały miejsce. No bo z jednej strony jest to, wiadomo, promocja partii, lidera, z drugiej jest to szukanie też sprzymierzeńców dla tej polityki, także wśród urzędników lokalnych, członków partii. No ale z trzeciej wreszcie jest to także edukacja ludzi. I oczywiście my na Zachodzie możemy się śmiać z komunistycznej propagandy, z języka, jak jest używany, że jest to toporne i tak dalej, ale jednak są to ważne źródła komunikacji z obywatelami.
Natomiast... Dobrze, zmieńmy słowo propagandę na kampania społeczna.
No
czy
tak,
już
tak,
jest
tak.
lepiej?
Znaczy, my już mówiliśmy chyba o tym wcześniej, że po chińsku słowo propaganda nie jest nacechowane negatywnie, tak? Słowo xuanquan to jest słowo, które jest neutralne, tak jakbyśmy to nazwali w Polsce publicity, tak?
Ale ja jednak myślę, że dobrze, że się używa tego słowa propaganda i oni sami nawet tłumacząc na angielski zdają sobie z tego sprawę, bo no jednak jest to coś odmiennego. Myślę, że o propagandzie można w ogóle zrobić odrębne odcinki.
Tak, ten język, który jest używany, jest ciekawy.
No i to jak ono przesiąka, no jeżeli jesteście zmuszeni na przykład zdawać testy z zawartości tej propagandy, czy na przykład to jest coś, co oglądacie rano w pracy i tak dalej, no to ma trochę inny wymiar. Natomiast ta kampania, podobnie jak większość realnych działań, tam mówię o tej kampanii, tego ekologicznej cywilizacji, ona skupiała się na źródłach zanieczyszczeń przemysłowych. I stąd wynikał pewien problem, a mianowicie to, co ludzie, przede wszystkim na wsiach, mogli dowiedzieć się o zanieczyszczeniu, to, co się dowiadywali, to jego właśnie industrialny wymiar. Natomiast ci ludzie byli w bardzo dużym stopniu narażeni na takie mniejsze domowe źródła zanieczyszczeń. Przede wszystkim coś, z czym wszyscy w Chinach się zetknęliśmy, czyli te domowe paleniska.
No. Tak, w ogóle to jest bardzo śmieszne, bo ta moja znajoma, która pracuje w szkole, mi opowiadała o tym, jak chciała z dziećmi porozmawiać na temat gazu w kontekście tam ogrzewania centralnego i tak dalej. No i zapytała się, czy ktoś tutaj był na północy Chin i jeżeli tak, to jak sobie tam na północy radzą w zimie. I właśnie dzieci powoływały się właśnie na te paleniska domowe, na, tak. na te kangi, czyli te paleniska pod właśnie łóżkami w 2023 roku, nie myśląc kompletnie na przykład o kaloryferach, tak? Tylko to pokazuje, że jednak to jest cały czas bardzo powszechne.
Bardzo, bardzo powszechne. Tak. Zobaczcie, zaczadzone po prostu pokoje, gdzie bawią się dzieci.
No tak jak widzieliśmy, jak byliśmy w Yunanie, no, tak sam, masakra.
No ale mimo wszystko mam wrażenie, że ta kampania propagandowa miała i ma wartość, bo jednak otwierała ludziom oczy. W ogóle uświadamiała na to zagrożenie zanieczyszczeniem powietrza i też umożliwiała i właśnie dawała mandat w protestach czy działaniach wobec władzy, no też na tych najniższych szczeblach. A ci ludzie, no także ze względu na to, ci no już lokalni rządzący, przez to, że widzieli w mediach państwowych, ile się o środowisku mówi, o tym, że jest zmiana w tym obszarze konieczna, no oni też nie mogli tych głosów sprzeciwu do końca ignorować. I o ile w miastach, jak wspomniałem, no te protesty miały więcej wsparcia od organizacji pozarządowych, o tyle na wsiach nie było to akurat tak bardzo powszechne. No i tak, no na ten moment wciąż nie jest to właśnie rzadki widok, żeby te paleniska w domach zobaczyć i no, mówimy o jakichś ograniczeniach, co jest ważne, tych ograniczeniach inwestycji w bezpośrednim, czy ograniczeniu przemysłu w bezpośrednim otoczeniu domostw, ale no jednak jeżeli palisz po prostu jakimiś śmieciami pomieszanymi z niskiej jakości węglem na środku pokoju, gdzie tam dookoła tak, się zbieracie, tak. No to...
W Lancecie to było właśnie wyróżnione jako osobny w ogóle typ zanieczyszczenia. Tak, to ale jest to tak duża rzecz.
Z drugiej strony mamy też no dosyć brutalne jednak akcje, czy to lokalnej policji właśnie, czy to lokalnych rządów, już w no pod koniec lat 10, kiedy to na przykład na przedmieściach Pekinu, gdzie mieszkali bardzo często pracownicy migranci i opalali sobie te swoje pokoiki takim słabej jakości węglem, przychodzili urzędnicy i im dosłownie po prostu przychodzili urzędnicy i mówili stop, teraz nie ma palenia, jak ktoś będzie palił węglem, to idzie do więzienia, znaczy, i ludzie zostawali tak, bez żadnego
tam
ogrzewania.
Tam były duże problemy, nie tylko w Pekinie, ale w ogóle w północno-wschodnich tak. Chinach, bo tam były przypadki chyba 2-3 lata temu, że ludzie zamarzali na śmierć. Jeśli mówimy o tej propagandzie i przemowach, narracjach w mediach, to muszę z przykrością odnotować istotny fakt, właśnie wracając do tego, o czym ty mówiłaś w kontekście wojny na Ukrainie i COVID-u, a mianowicie coś, na co mam wrażenie komentatorzy na Zachodzie nie zwracają uwagi, a mianowicie to, że te wielkie i donośne plany klimatyczne Pekinu zniknęły z tak. wewnętrznego dyskursu w tak. ostatnim roku. Tak. Mówię tutaj o osiągnięciu szczytu emisji dwutlenku węgla w 2030 roku, a no w dalszej perspektywie neutralności węglowej w 2060 roku.
O tych celach mówiło się dużo.
O tych celach teraz w Chinach samych nie mówi się. Mm-hmm. I oczywiście no, trudno nie wiązać tego właśnie z wojną na Ukrainie, elementem geopolitycznej niepewności, rywalizacji. W tym kontekście dla Chin liczy się przede wszystkim bezpieczeństwo, także rozumiane jako stabilność energetyczna, i w tym kontekście Chiny zwróciły się znów ku węglowi, zarówno w imporcie z Rosji, tak, jak i zwiększeniu własnego wydobycia.
I w imporcie z Australii, tak, którego przecież
który
wcześniej...
Który był blokowany tak, wcześniej.
Został no właśnie, bo, wznowiony.
Tak, no nie bez znaczenia są te blackouty, które przytrafiały tak. się w Chinach w zeszłym roku. Wtedy one
I
były poza, poza... Tak, tak,
no
one już miały miejsce od pewnego czasu. No oczywiście one poza tym węglem z Australii, który gdzieś tam oczekiwał na wpuszczenie do portów, tam do tego dochodziło też wprowadzenie tych kwot na zużycie energii, które firmy osiągały zbyt tak. szybko, ale no tak, tam problemem tak naprawdę jest jednak niedostateczna ilość energii w dużej mierze, czy jej rozplanowanie i transport pomiędzy też prowincjami.
Tak, no ogólnie bezpieczeństwo energetyczne w Chinach to jest w dalszym ciągu w 2023 roku problem. Ono nie jest zapewnione tak w 100%.
No tak, no bo właśnie tutaj mamy problemy też z tym, że energia odnawialna jest trudniejsza do równomiernego i stałego dystrybuowania, no bo pojawiają się te momenty większej i mniejszej produkcji.
Tak, no, hydroenergia jest tego najlepszym przykładem.
Ale tak samo z energią, energią słoneczną. Mhm. No i właśnie, chociaż ten 14 plan pięcioletni na lata 2020-2025 zakłada co innego, to mamy do czynienia z gwałtownym zwrotem ku węglowi. No w kantonie na przykład, w hubie produkcyjnym, największej też prowincji Chin, zaaprobowano niedawno budowę 6 elektrowni węglowych. Też no, mówi się w tym kontekście o większym urynkowieniu, rynku sprzedaży energii elektrycznej, ale to jest plan na lata. No, na ten moment państwo nie zezwala na zbyt gwałtowną podwyżkę cen elektrycznej.
Tak, ceny maksymalne są ustalane przez państwo.
No więc też producenci nie mają powodu, żeby ograniczać produkcję, czy jakoś ją dostosowywać.
Tak, ale z drugiej strony mimo wszystko to, że te ceny maksymalne są w jakiś sposób kontrolowane, no to tutaj w Szanghaju nie doświadczyliśmy gwałtownych podwyżek cen prądu, tak jak chociażby w Polsce.
To prawda. Ale no to są dyskusje na ten temat, czy energia faktycznie powinna być tak tania. Tak, to jeżeli byłaby droższa, no to być może te siły rynkowe doprowadziłyby do tego, że bardziej by się tę energię oszczędzało.
Albo znowu cena końcowa danego produktu została przerzucona na konsumenta, jak to często ma miejsce.
Tak, albo ludzie by znowu zamarzali, bo by nie mieli piecyków albo coś. Albo by palili sobie śmieciami. No to jest dosyć ciekawy temat i rzeczywiście ogólnie o tym, o samej tej transformacji energetycznej to nie jest temat na dzisiaj. Myślę, że o tym kiedy indziej jeszcze sobie porozmawiamy. No ale niestety w momencie, w którym są problemy z bezpieczeństwem energetycznym, w którym są problemy z pozyskaniem energii, no państwo zwraca się tam, gdzie jest w stanie tę energię pozyskać i też uważam, że jest to smutne. Tak, no ale w dalszym ciągu, jeżeli mamy do wyboru albo nie mieć, albo mieć z węgla, no to wiadomo, w którą stronę oni się zwrócą.
No są, nie jestem specjalistą z tego obszaru, no ale są dyskusje o tym, czy faktycznie aż tyle tej energii z węgla jest potrzebne, ale no faktycznie, jeżeli chodzi o taką narrację polityczną przemowy samego Xi, to zdecydowanie ta agenda środowiskowa, te cele klimatyczne zeszły na dalszy plan. No dobrze. No
zobaczymy, jak to będzie w tym roku, biorąc pod uwagę, że zakończyliśmy już politykę zero COVID.
Nie no, bo o to właśnie chodzi, no że na ten moment najprawdopodobniejszy scenariusz właśnie tego kontynuowania, czy takiego przychylnego spojrzenia na węgiel wynika stąd, że no znowu liczy się gospodarka, jej odbicie po tym okresie covidowym. I to jest no kwestia dużego problemu dla przyszłości systemu politycznego Chin i tego, według jakich kryteriów też będą oceniani w przyszłości lokalni urzędnicy. Bo taki plan przetransformowania tych kryteriów miał Xi, ale no teraz nie jest to do końca pewne, tak? No więc znowu liczy się
niepewne jutro
z gospodarki.
Znowu. Tak jest.
Dobrze, myślę, że to już wszystko na dzisiaj w tym temacie. Jak widzicie, jak zwykle to jedno zagadnienie to są po prostu naczynia połączone i dookoła tego jeszcze moglibyśmy poruszać bardzo wiele wątków, ale skończymy tutaj, gdzie jesteśmy.
Zapraszamy Was do wspierania tego podcastu, żebyśmy więcej takich odcinków jak ten i wcześniejsze mogli tworzyć. Już dobijamy do 60 odcinka. To będzie
tak,
następny już będzie 60, więc zachęcamy do wsparcia nas na patronite.pl /maopowiedziane, do kontaktu z nami na kontakt@maopowiedziane.pl i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.